Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj specjalistka chorób zakaźnych i pediatrii, zastępca oddziału obserwacyjno-zakaźnego ze specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Poznaniu, doktor habilitowana Ewelina Gowin. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam Państwa.
Od dziś, proszę Państwa, zaczyna się szczepienie dzieci przeciw COVID-19 w wieku od 5 do 11 lat, ale nim do tego przejdziemy, chciałem na początek zapytać pani profesor o coś innego. Czy pani ma jakąś orientację właśnie o liczbie dzieci, które leżą w szpitalach w Poznaniu przez COVID, albo też jak to wygląda w pani szpitalu?
Sytuacja w tej chwili jest rzeczywiście bardzo trudna i bardzo dynamiczna. Cały czas przyjmujemy kolejnych pacjentów, małych pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Jeśli chodzi o dostępność łóżek, to udaje nam się zachować wolne miejsca tak, żeby każdy pacjent, który tej hospitalizacji wymaga, mógł być przyjęty. Natomiast rzeczywiście obłożenie jest jak dotychczas największe. Także my mamy na naszym oddziale 22 łóżka covidowe dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. I w tej chwili mamy 13 pacjentów na tych 22 łóżkach.
W jakim stanie te dzieci trafiają do szpitali? Czy one faktycznie muszą być hospitalizowane? No jak przechodzą też to zarażenie?
Jeżeli chodzi o hospitalizację dzieci zakażonych wirusem SARS-CoV-2, to są jak gdyby dwie kategorie pacjentów. Jedna sytuacja jest taka, kiedy dziecko wymaga hospitalizacji z innych przyczyn, czyli na przykład z powodu urazu, czy z powodu innej choroby, zaostrzenia choroby przewlekłej, a w ramach testów przesiewowych wykonujemy badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 i pacjent okazuje się być dodatni, stąd konieczność hospitalizacji na oddziale covidowym. Natomiast powodem pierwotnym pobytu nie jest COVID, czyli to nie ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2 jest powodem hospitalizacji, a druga grupa to rzeczywiście dzieci, które mają ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2 i takich pacjentów jest coraz więcej. W poprzednich falach tego nie obserwowaliśmy, aby tak dużo dzieci tylko i wyłącznie z powodu przebiegu zakażenia COVID-19 wymagało hospitalizacji. W tej chwili takich pacjentów jest coraz więcej i też są to dzieci rzeczywiście w zróżnicowanych grupach wiekowych, bo mamy całkiem sporo noworodków, ale też mamy dzieci w wieku szkolnym i mamy takie starsze nastolatki na oddziale również.
Jakie są proporcje między tymi dwiema grupami, o których pani profesor mówiła?
Rzeczywiście dominują te dzieci w wieku szkolnym. Mhm.
Teraz tak, z jednej strony mamy doniesienia, że 6 dzieci zmarło w ostatnim czasie na COVID-19. To pacjenci, którzy leczyli się na przykład we wrocławskiej klinice transplantacji szpiku, onkologii i hematologii. Z drugiej strony na przykład mamy informację, że w belgijskich szpitalach z powodu COVID-19 jest ponad 2 razy więcej zaszczepionych niż niezaszczepionych. Jak w tym wszystkim ma odnaleźć się zwykły rodzic i podejmować decyzję, czy szczepić swoje dziecko, czy nie szczepić?
Jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19, musimy pamiętać, co daje nam szczepionka, dlaczego się szczepimy. Dzięki tej szczepionce jesteśmy w stanie uniknąć hospitalizacji, uniknąć ciężkiego przebiegu zakażenia i uniknąć śmierci z powodu zakażenia COVID-19. Ta szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem i o tym trzeba rzeczywiście pamiętać. Jeżeli będziemy brali też ryzyko śmierci czy ryzyko ciężkiego przebiegu u dziecka pod uwagę, to ryzyko jest rzeczywiście niewielkie i nikt tutaj nie chce czarować i nie chce mówić, że jest inaczej, bo cieszymy z tego, tak jest. My się bardzo, bardzo cieszymy, że nadal większość dzieci choruje łagodnie i nie jest narażone na poważne konsekwencje, ale także podobnie jest u młodych dorosłych, a jednak młodzi dorośli mogą być szczepieni. Zatem kiedy zastanawiamy się, dlaczego szczepić dzieci, myślę, że warto zastanowić się, a dlaczego nie szczepić dzieci, tak? Dlaczego mielibyśmy pewną grupę wiekową, czyli dzieci 5 do 11 lat, wyłączyć z tej populacji ogólnej, która ma prawo, ma dostęp do szczepienia. Podobnie jest ze szczepieniem przeciwko grypie. Też nie wszyscy chorują ciężko, też dzieci mają niskie ryzyko ciężkiego przebiegu i niskie ryzyko zgonu, a jednak szczepionka jest dopuszczona i ci, którzy chcą szczepić swoje dzieci przeciwko grypie, mogą z tej szansy skorzystać. I myślę, że tutaj powinniśmy do tego problemu podejść podobnie, że trudno po prostu wydzielać grupy ze społeczeństwa, którym ta szczepionka się należy i które więcej z niej skorzystają, a reszcie nie dopuszczać do korzystania ze szczepionki.
To zapytam nieco przewrotnie, pani profesor. Skoro wspominała pani, że na oddziale znajdują się również noworodki, które mają pozytywny wynik na koronawirusa, to dlaczego nie szczepić tych najmłodszych również, poniżej 5 roku życia?
Tutaj jak najbardziej decyzja o tym, żeby dzieci poniżej 5 lat były szczepione, będzie, myślę, dokładnie na w kolejnych miesiącach taka decyzja zapadnie. Jeżeli chodzi o to, dlaczego takim priorytetem była grupa 5-11, tutaj chodzi przede wszystkim o te kwestie administracyjne i takie kwestie regulacyjne. To jest grupa, która chodzi do przedszkola, chodzi do szkoły. I przerwanie tego cyklu edukacyjnego u dzieci 5-11 ma naprawdę poważne konsekwencje dla ich rozwoju. Dlatego ta grupa była wyłączona, gdyby nie czekaliśmy na wyniki od 6 miesiąca życia, tylko tą grupę szybciej dopuściliśmy do szczepień właśnie po to, aby ułatwić funkcjonowanie szkół i przedszkoli, aby te szkoły były już w całości, mogły uczniowie szkół w całości mogli korzystać z tych przywilejów, jakie będą im dawały status zaszczepienia, szczególnie po 2 dawkach, ten paszport covidowy. Myślę, że jeśli dojdzie do tego, że cała klasa byłaby zaszczepiona w sposób kompletny, to ryzyko kwarantanny, ryzyko przechodzenia na zdalne nauczanie będzie absolutnie minimalne.
No a teraz niestety mamy to od poniedziałku znowu zafundowane, co chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem dla dzieci od strony takiej psychicznej, powiedzmy również, chociaż oczywiście też edukacyjnej. Pani profesor, jaką mamy pewność, że szczepionki dla dzieci, no dzisiaj mówimy o tych dzieciach od 5-11, ale w ogóle dla dzieci, no są bezpieczne po prostu?
Jeżeli chodzi o szczepienie szczepionką mRNA, szczepionką Comirnaty dla dzieci, było prowadzone badanie kliniczne na grupie ponad 2000 pacjentów. Badanie zostało zakończone z bardzo dobrym efektem. Okazało się, że skuteczność tego szczepienia jest wysoka i tak samo z bezpieczeństwem. W czasie obserwacji ponad 2 miesięcy nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych. Nie zaobserwowano też działań niepożądanych, które były obecne w starszych grupach wiekowych, jak na przykład zapalenie mięśnia sercowego, ani też w czasie tej obserwacji nie odnotowano żadnego przypadku PIMS-u, czyli tego wieloukładowego zespołu zapalnego. My musimy też pamiętać, że nasze doświadczenia ze szczepionką przeciwko COVID-19 trwają już ponad rok, ponieważ od roku szczepimy powszechnie całą populację, natomiast badania kliniczne były prowadzone już w czerwcu 2020 roku. I tak musimy na tą szczepionkę patrzeć, że tak naprawdę jest to ten sam preparat w zmniejszonej dawce podawany dzieciom. Więc skoro mamy już tak długi okres obserwacji osób dorosłych i nastolatków, ponieważ pamiętajmy, że w Stanach od samego początku preparat mógł być stosowany zgodnie z rejestracją, czyli powyżej 16 lat, zatem myślę, że te doświadczenia są rzeczywiście całkiem już znaczące i nie można tak wydzielać tej grupy 5-11, że jest to absolutnie inna, specyficzna grupa z absolutnie odrębnym preparatem, którym jest szczepionka.
No dobrze, ale wiemy, że również wśród osób dorosłych występują tak zwane skutki uboczne. Czy można mówić o nich również w przypadku dzieci? Czy pani z takimi się spotkała, jeśli chodzi o te grupy bardziej dorosłe, tak, ponad 11-latków? I no, czy występują, czy możemy się spodziewać w ogóle skutków ubocznych u dzieci?
Jeżeli chodzi o to szczepienie, to mamy takie działania niepożądane ogólne, powszechne, które występują po różnych szczepionkach. I są to dolegliwości bólowe w miejscu wkłucia, jest to gorączka, są to bóle mięśniowe, uczucie rozbicia. To są takie objawy typowe dla szczepionek, które są efektem budującej się odpowiedzi zapalnej. I jest to typowe dla wszelkich preparatów i z tym oczywiście jak najbardziej możemy się spotkać. Ale co ciekawe, ta grupa dzieci 5-11 okazała się zgłaszać mniej tych działań niepożądanych, czyli mniej dolegliwości bólowych, mniej było przypadków gorączki w porównaniu z tą grupą starszą, czyli z tą grupą 12-16. Tak się może zdarzyć, dlatego że...
To mówi pani na podstawie badań z innych krajów, bo u nas, jak rozumiem, dopiero ruszają, więc pewnie jeszcze tych obserwacji nie ma.
To są dane z badań klinicznych. Natomiast jeżeli chodzi o takie swoiste działania niepożądane szczepionki, to w przypadku tej szczepionki mRNA Doniesienia z Izraela szczególnie były takie alarmujące, jeżeli chodzi o ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego. Problem ten dotyczył głównie młodych dorosłych, młodych mężczyzn i te objawy występowały po drugiej dawce, ale na szczęście były całkowicie łagodne, ustępowały bez leczenia. I tutaj takie ustalenie prawdziwego związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką Comirnaty a zapalenie mięśnia sercowego jest dosyć trudne, dlatego że jest to jednostka chorobowa, która bardzo często występuje w populacji bez wyraźnej przyczyny. Także jest możliwe, że to zapalenie mięśnia sercowego ma związek ze szczepionką, ale tych ostatecznych dowodów i to mechanizmu, jakim to mechanizmie miałoby to szczepienie powodować, to nie zostało dotychczas poznane. Natomiast dotyczy to oczywiście grupy młodych dorosłych mężczyzn, ale na szczęście nie obserwowano tego w grupie dzieci 5-11.
Czy dzieci mają jakąś polecany rodzaj szczepionki?
Jest jedna szczepionka, tylko szczepionka firmy Pfizer w dawce 10 mikrogramów, czyli 1/3 dawki dla osób dorosłych, czyli dzieci poniżej 12 lat dostają 10, między 5 a 11 lat dostają 10 mikrogramów, dzieci od 12 lat wzwyż dostają 30 mikrogramów, czyli ta sama dawka to dorośli.
Panie profesor, nie sprawdzałem, a przepraszam, jeśli to jest pytanie niefortunne, ale czy pani zaszczepi swoje dzieci, jeśli pani posiada?
Zdecydowanie tak, jesteśmy moi znajomi, moje dzieci z rodziny są umówione na sobotę, także wszyscy z niecierpliwością czekamy na tą sobotę, dlatego nam tak bardzo na tej sobocie zależy, ponieważ szczepiąc teraz przed świętami, kolejną dawkę dzieci dostaną na początku stycznia, a po 2 tygodniach, czyli w połowie ferii, uzyskują status osoby w pełni zaszczepionej i uzyskują certyfikaty, te paszporty covidowe, które naprawdę to są ostatnie dzieci w rodzinie jeszcze nie zaszczepione i naprawdę z ogromnymi emocjami czekają na dostanie tego paszportu. Także myślę, że warto przed świętami jeszcze zdążyć zaszczepić.
Uprzejmie pani dziękuję za znaleziony czas mimo natłoku obowiązków i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Specjalistka chorób zakaźnych i pediatrii, doktor habilitowana Ewelina Gowin była gościem Wielkopolskiego Popołudnia. Na Wielkopolskie Popołudnie zaproszę państwa po południu. Kluczowego tematu oczywiście. Zapraszam dzisiaj jeszcze, jeśli państwo znajdziecie chwilę czasu, na Wielkopolskie Popołudnie, w którym będę gościł m.in. wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę oraz profesora Wojciecha Polaka, autora nowej książki o stanie wojennym, Nikczemność i honor, stan wojenny w 100 odsłonach. Dobrego dnia państwu życzę. No i mam nadzieję, do usłyszenia. Roman Wawrzyniak, kłaniam się nisko.
Kluczowy temat.